Drogie w Panu, droga młodzieży, szanowni przyjaciele, prawdy, pokój Boży Wam. Należy mi najsamprzód przekazać chrześcijańskie, bratnie pozdrowienia od braci z Francji. Jest to pozdrowienie od Zgromadzenia Ostrych, do którego należę. Jest również pozdrowienie od Zgromadzenia Aubich, gdzie przebyłem 3 tydzień temu i bracia, wiedząc, że mam uczestniczyć na tej konwencji, prosili, aby przekazać ich pozdrowienia i wyrazy bratniej miłości. Jest też pozdrowienie od brata Henryka i siostry Katarzyny Pu. I raczej to by były wszystkie pozdrowienia. A więc przystąpimy do naszego rozważania. Miejmy się ku doskonałości. Jest to badanie niektórych punktów z listu do Żydów. List do Żydów skierowany został do braci Izraelitów po głoszeniu Słowa Bożego przez Pana i przez apostołów. Później niektórzy Izraelici przyjęli Jezusa jako oczekiwanego Mesjasza. Oni tworzyli pszenicę ze żniwa żydowskiego. Gorliwi początkowo, oni dali się później owładnąć przez pewną gnuśność, niechęć do słuchania Słowa Bożego i stali się powolnymi do zrozumienia. Apostoł ich gani, oświadczając w 5 rozdziale, a wierszu 12, albowiem mając być nauczycielami względem czasu, zaś się potrzebujecie, aby was uczono, które są pierwsze początki mów Bożych, i staliście się jako mleka potrzebujący, a nie twardego pokarmu. On ich zachęca później, aby się nie zatrzymywać nad elementarnymi pojęciami stosującymi się do nauki o Chrystusie, pisząc w rozdziale 6, a w wierszach 1 i 2, przetoż, zaniechawszy początkowych nauk o Chrystusie, miejcie się ku doskonałości, nie znowu zakładając grunty pokuty, i pokuty od uczynków martwych i wiary w Boga, nauki o chrzcie i o wkładaniu rąk i o powstaniu umarłych i o sądzie wiecznym, czyli wiek trwający. A więc to są te punkty, które im apostoł wskazał, że nie należało się nad tymi punktami ponownie zajmować. Choć to były punkty, które były potrzebne, prawda? Ale jednak ci bracia nie powinni się tylko nad tymi punktami zastanawiać. Czyli, że powinni postąpić dalej. Tak było w owym czasie, przy końcu żniwa wieku żydowskiego. My żyjemy później, prawda? Żyjemy w żniwie wieku Ewangelii, prawda? Także są prawdy, które są elementy. Jest Pan Boży. Jest Pan Boży, którego my znamy, który nie jest wymieniony tutaj, bo w tych punktach wymienionych są takie sprawy, które dotyczą braci takich, którzy przedtem byli pod zakonem, prawda? Oni byli pod zakonem, a więc oni mieli, weźmy od tych niektórych punktów, się uwolnić i postąpić dalej. Na przykład, gdy mowa jest o tym, że oni mieli nie mówić więcej o chrztu napisane jest tutaj, tak, prawda? Ale raczej we w tekście greckim jest tam słowo w liczbie mnogiej. Czyli, że oni nie powinni o chrztach więcej mówić. Nie powinni więcej mówić o wkładaniu rąk. Nie powinni nawet więcej mówić o Bogu, o wierze. Tak tutaj wspomina tekst, jaki jest zawarty w tym szóstym rozdziale listu do Żydów. A więc to nas troszkę nieco dziwi, bo rozumiemy tak, że to są takie niektóre punkty, które są jednak ważne. Tylko, że błąd ich był, że oni nie postępowali dalej. Nie postępowali dalej. I na niektóre inne punkty nie zwracali uwagi, punkty takie, które były konieczne dla chrześcijan. Co dla nas w obecnym czasie, to możemy tak powiedzieć, że my ogólnie znamy plan Boży raczej w jego całości, w czasie obecnym, prawda? Jak tak patrzymy wstecz, no to widzimy tak, na początku to było stworzenie Adama. Był później upadek Adama, grzech był. Przyszła kara śmierci. No później dalej przyszedł potop i potop. Później okres weźmy patriarchów przyszedł. Po okresie patriarchów zakon został dany Żydom. Po zakonie, patrzcie, rozpoczęło się żniwo wieku żydowskiego, a w łączności ze żniwem wieku żydowskiego było pierwsze przyjście naszego Pana. Prawda? I nasz Pan więc przyszedł celem tym, aby On życie swoje położył ofiarą za cały rodzaj ludzki. A więc ważną to rzeczą było. Żniwo wieku żydowskiego się więc rozwinęło dalej i zakończyło się wielkim uciskiem. Znamy to, prawda? Te punkty. Wiemy też również, że z przyjściem Pana rozpoczęło się wysokie powołanie, okres Ewangelii, w którym Kościół miał być powołany i doświadczony. Rozumiemy później tak, że nastał również czas żniwa wieku Ewangelii, prawda? A w łączności ze żniwem wieku Ewangelii łączy się w które przyjście naszego Pana? Które przyjście Pana? Nawet możemy powiedzieć i to, że w łączności z przyjściem, którym naszego Pana postanowiony został wierny i roztropny sługa, przez którego pokarm duchowy został dany, prawdy głębokie, pokazujące, jakie są rozmaite zarysy Panu Bożego, prawda? A więc tak się sprawa rozwinęła i taka ona jest w dzisiejszych czasach i z pewnością, że dobrze będzie pamiętać o tym właśnie, nie, że jest Pan Boży. Jaki jest ten Pan Boży? To jest ten, który wspominamy. No więc tak, w które przejście naszego Pana, postanowienie sługi wiernego i roztropnego, Boga nasza słuszny, później przychodzi wielki ucisk, zakończenie wieku Ewangelii, przychodzi czas. Wiemy, że Kościół jest coraz mniejszy Kościół i Kościół przechodzi poza wtórą zasłonę mocą pierwszego zmartwychwstania. I wiemy tak, że Kościół będzie uwielbiony. W ten czas ucisk wielki dojdzie do punktu prawie że kulminacyjnego i później wielki ucisk, jak się skończy, wielkie grono przejdzie przez ten wielki ucisk, aby wybielić swoje szaty i później no, rozpocznie się tysiącletnie królowanie. Nie? To jest ogólny widok planu Bożego, tak jak my dzisiaj możemy to zauważyć. Tylko wiedząc o tym, trzymając się, weźmy tych punktów, nie, należy jednak pamiętać nam o tym, że są niektóre takie punkty, takie charakterystyki, które trzeba w nas rozwinąć. I to są te charakterystyki, które apostoł, znaczy Paweł, zaleca tym braciom pochodzenia żydowskiego. I zastanowimy się, jakie to są punkty te. Chodzi o to, aby dążyć ku doskonałości, aby dojść do stanu męża doskonałego, do miary zupełnego wieku Chrystusowego, jak zaznacza list do Efezów, rozdział 4, od 11 do 13 wiersza. I tenże dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego, a iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. Otóż ta doskonałość, do której należy nam dążyć, braterstwo. Ta miara zupełnego wieku Chrystusowego to jest to, ta doskonałość, to jest tą doskonałością, albo ta doskonałość, do której należy nam dążyć. Trzeba zauważyć, że sam Pan miał do wykonania pewną pracę udoskonalenia. Choć był doskonałym, a więc mimo to, choć on był doskonałym, należało mu rozwinąć niektóre charakterystyki, aby dojść do tej doskonałości. Tu jest punkt, który jest delikatny, ale tak napisane jest w Piśmie Świętym. Pan miał się nauczyć posłuszeństwa przez to, co cierpiał. Oto jedna rzecz, którą nasz Pan miał się nauczyć, choć był doskonałym, miał się nauczyć posłuszeństwa przez to, co cierpiał. Przechodząc w przeciwności i rozmaite doświadczenia, według listu do Żydów, rozdział 5, a wiersz 8. Znany jest nam ten wiersz, który właśnie wspomina, że Pan przez to, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Jest jeszcze inny punkt, którego nasz Pan musiał rozwinąć w siebie. Miał też się nauczyć współczucia i miłosierdzia na widok utrapienia ludzkiego, aby móc być miłosiernym, najwyższym kapłanem i wiernym w służbie Bożej, wykonując zadośćuczynienie za grzechy ludu. Albowiem, że sam cierpiał, będąc kuszony, może tych, którzy są w pokusach, ratować. Do Żydów, list drugi, wiersze 17 i 18. To miłosierdzie i to współczucie, jak również wierność i posłuszeństwo w przeciwnościach, my również mamy w sobie rozwinąć drogie braterstwo. Wróćmy do wiersza 3. Czyli, że mówimy o tym, że nasz Pan tak samo miał on nauczyć się pewnych charakterystyk, charakterystyki posłuszeństwa i charakterystyki miłosierdzia raczej. To znaczy, że należało Panu, jak powiedzieliśmy przedtem, tak samo dojść do doskonałości pewnej. No, ten punkt to jest, weźmy, możemy go zrozumieć, bo wiemy tak, że nasz Pan był doskonały. Został stworzony doskonałym. Był doskonały jako Logos, później przyszedł na ziemię, urodził się w łonie, został spłodzony w łonie Marii, poczęty przez Ducha Świętego, urodził się później jako dziecię i rozwinął się jako mężczyzna. On zawsze był doskonały. Doszedł do lat 30, był doskonałym i poświęcił się. Więc jak miał lat 30, był doskonałym. Zawsze był doskonałym. Ale jednak coś w tym momencie jeszcze nie posiadał. To było posłuszeństwo doświadczenia. Bo on jeszcze nie przeszedł przez doświadczenia, jeszcze nie okazał wierności w posłuszeństwie, w doświadczeniach. Natomiast, gdy on zakończył swoją pielgrzymkę na krzyżu zawisł, prawda, to on w tym momencie to nauczył się wprawdzie posłuszeństwa w trudnościach i w doświadczeniach. Tak samo ze współczuciem. Nauczył się na początku, gdy miał lat 30, nasz Pan był miłosierny, bo on zawsze był miłosierny, prawda? Ale że to miłosierdzie nie było tak rozwinięte, jak powinno być, jak wymagał urząd kapłański. Urząd kapłański wymagał współczucia głębszego, większego, wyższego, szerszego. I to właśnie to posłuszeństwo, to miłosierdzie rozwinął nasz Pan i posiadał, gdy on zakończył swoją misję ziemską, gdy na krzyżu zawisł. Jest taka pewna myśl, taka notatka pewna. Notatka to jest ta, że w Biblii pewnej francuskiej, tak zwana Bible d'Arby, to jest takie wyjaśnienie podane. Udoskonalić w liście do Żydów to uczynić wszystko, co potrzebne, aby uzdolnić do wykonania pewnej funkcji. A ten wiersz, ta myśl znajduje się w stosunku do wiersza 10 rozdziału 2 listu do Żydów. A więc jak powiedzieliśmy, nie? Że nasz Pan, on rozwinął w siebie te charakterystyki współczucia i wierności. A więc ta myśl o tym, że należało się i naszemu Panu rozwinąć pewne elementy, a więc to ono wypływa z wyjaśnienia podanego w tym Biblii d'Arby w stosunku co do rozdziału 2, a wiersza 10 listu do Żydów. Albowiem należało na tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wiele synów do chwały przywodząc, wodza zbawienia ich przez ucierpienie doskonałym uczynić. Zastanówmy się nad tą myślą, że wodza zbawienia ich należało się udoskonalić. To wskazuje, że nasz Pan tej doskonałości jeszcze nie posiada. I to tylko to wskazuje, że to udoskonalenie to jest rozwinięcie, prawda, tych charakterystyk, jakie potrzebne było do wykonania pewnej funkcji. A w danym przypadku chodziło o funkcję najwyższego kapłana. Stąd raczej rozumiemy, czyli przynajmniej mamy podstawę, to, że możemy powiedzieć, że i naszemu Panu należało się udoskonalić. Bo tak pisze ten wiersz 10 rozdziału 2 listu do Żydów, że nasz Pan przez ucierpienie doskonałym został uczyniony. To jest punkt, żeby to uchwycić dobrze. A co do Kościoła, sprawa jest inna, prawda? Kościół, członkowie Kościoła są niedoskonali, naprawdę, nie? Także oni mają rozwinąć weźmy w sobie charakterystyki, jakie są potrzebne do rozwoju charakteru i do tego, aby być uznanym jako zwycięzcą, prawda? A więc to Kościół ma w sobie rozwinąć, licząc na zasługi naszego Pana, bo nie jesteśmy doskonali, potrzebujemy łaski, potrzebujemy przebaczenia, a więc tylko to przebaczenie możemy dostąpić dzięki ofiarze naszego Pana, dzięki zasługom naszego Pana. A więc to jest ten punkt, który dobrze jest właśnie wspomnieć, w ten wskazujący, że i naszemu Panu należało się udoskonalić w tym sensie rozwoju charakterystyk, które były potrzebne do funkcji, jaką je wypełnić. Miłosierdzie i posłuszeństwo we doświadczeniach. Dalej. Przypominamy, że Pan uważa, tak, owszem, tutaj, chociaż pozwolę, muszę nitkę myśli odnaleźć. A więc powtórzę jeszcze myśl. Więc Pan miał się nauczyć posłuszeństwa, przez co to cierpiał. Posłuszeństwo przeciwnościach, doświadczeniach według listu do Żydów, rozdział 5, a wiersz 8. I miał się też się nauczyć współczucia. To miłosierdzie i to współczucie jest, jak również wierność w posłuszeństwie, w przeciwnościach. My również mamy sobie rozwinąć, kiedy się staramy naśladować Pana. Wróćmy do 6 rozdziału listu do Żydów. Możemy dostrzec w nim niektóre z przymiotów do zdobycia również chcąc przybliżyć się do doskonałości. Wiersze od 4 do 6 stanowią ostrzeżenie. I teraz jest myśl apostoła, która jest rozwinięta w dalszym ciągu. On wspomina im, że mówi im tak, że mają postąpić dalej i wskazuje, co oni mają robić, aby rozwinąć te charakterystyki, które były dla nich potrzebne i które są również potrzebne i dla nas. A więc pisząc od wiersza 4 apostoł pisze, albowiem niemożebne jest, aby ci, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego, skosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, gdyby odpadli, aby się zaś odnowili ku pokucie, jako ci, którzy sobie znowu krzyżują Syna Bożego i jawnie Go swą mocą. Jest ciekawą rzeczą, że apostoł, zabierając się do wskazania drogi prowadzącej do doskonałości, rozpoczynają ostrzeżeniem niebezpieczeństwa grożącym naśladowcom Chrystusowym. Musi to być mądrą radą. Świadomość tego niebezpieczeństwa pobudza do większej gorliwości i do większego zapału w służbie Pana. Wiersz 9 i 10 przypominają gościnność. braci, do których się kierował apostoł. Czytamy. Wiersz 9. A wszakże, najmilsi, pewniśmy o was coś lepszego i zbawienia bliższego, chociaż tak mówimy. Wiersz 10. Albowiem nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapamiętał, czyli zapomniał, pracy waszej i pracowitej miłości, którąście okazali, pracy waszej i pracowitej miłości, którąście okazali ku imieniu Jego, gdyście służyli świętym i jeszcze służycie. Po wspomnieniu o tych, którzy od prawdy odeszli, sromocąc Pana i krew zbawienia za pospolite mają, uważając krew Pana za pospolitą, apostoł zaznacza, że pewnym był o czymś lepszym co do tych, do których się odzywał. Powód był. Powód jego ufności to była ciągła praca tych braci, praca tych braci dla braci raczej dla świętych Bożych. To znaczy, że oni pracowali ludowi Bożemu, ci, do których pisze, do których się odzywa apostoł, a więc apostoł wierzył, że oni raczej postępują właściwie i miał większą ufność o tym, że ci bracia nie odrzucą Pana, tak jak odrzucili ci pierwsi, o których on wspomniał. Bo tacy byli, widocznie, którzy Pana odrzucili, od prawdy odeszli, no i apostoł wskazuje, że oni zasłużyli śmierć wtórą. A apostoł pisząc do tych innych, którzy właściwie postępowali, że o was, to mam lepsze pojęcie, dlatego że wyście pracowali dla ludu Bożego, dla świętych, prawda, i dalej jeszcze pracujecie. Stąd ta jego ufność względem tych braci. Więc przypominamy, że Pan uważa, że cokolwiek my czynimy ludowi Bożemu, braciom, on uważa, że to czynimy jemu, tak jak co do tych braci, nie? To, co oni uczynili braciom, a więc apostoł uważa, że oni to czynili dla Pana. I to jest tak samo lekcja dla nas, tym ta, że my tak samo mamy czynić, co możemy, żebyśmy służyli ludowi Bożemu. Dlatego starajmy się korzystać ze wszystkich okoliczności, jakie się nam trafiają, aby służyć braciom, szepcząc ich na duchu, pocieszając ich i zachęcając na drodze wiodącej do naszej niebiańskiej ojczyzny. Wspomnijmy, że gościnność jest ważnym czynnikiem w służbie dla braci. Wiersz 11 wspomina o nadziei. A żądamy, aby każdy z was toż staranie pokazał ku nabyciu zupełnej nadziei aż do końca. A wiersz 19 dodaje, którą jest mowa o nadziei, mamy jako kotwicę duszy i bezpieczną, i pewną, i wchodzącą aż wewnątrz za zasłonę. Nadzieja wystawiona ludowi Bożemu w łączności z niebiańskim powołaniem jest nadzieja stania się członkiem oblubienicy Chrystusowej, dla której przewidziane jest dzieło błogosławienia całej ludzkości pod kierownictwem Chrystusa Pana i której są obiecane wielkie i kosztowne obietnice. Skoro przymierze Kościoła jest przymierzem przy ofierze, przymierzem ofiary, nabycie zupełnej nadziei może być tylko na podstawie gorliwego, zupełnego poświęcania się. Zatem, drodzy bracia, trwajmy w tym zupełnym poświęceniu się. Starając się o nabycie tej zupełnej nadziei, pamiętajmy też o tym, że mamy najwyższego kapłana, który jest ubłaganiem za grzechy nasze i który, że sam cierpiał, będąc skuszony, może tych, którzy są w pokusach, doświadczenia ratować. Te myśmy już wspomnieli, ale powtarzamy ją dlatego, żeby raczej myśl uwypuklić tą, że my w naszym życiu chrześcijańskim mamy trudności, mamy doświadczenia, nieraz zniechęcamy się, nieraz możemy nie postępować zupełnie jak powinniśmy i to nas gnębi, to nas może zniechęcać. A więc bracia, musimy pamiętać o tym, że mamy najwyższego kapłana, który on przechodził przez doświadczenia, który rozumie nasz stan, wie, cośmy uczynili i jest gotowy nam pomóc. Że on nam przebacza, jak my żałujemy i prosimy go o przebaczenie, to on nam przebacza nam nasze winy, słabości, nasze grzechy. Mówiąc prosto, prawda? Więc pamiętajmy o tym najwyższym kapłanu w naszym codziennym życiu. Ta myśl o tym, że przez naszą pokutę, prawda? A więc my uzyskujemy przebaczenie przez naszego, dzięki naszemu kapłanu i że nasz Pan jako kapłan, on właśnie tą funkcję sprawuje też na naszą korzyść, umiejąc też się litować i mając też miłosierdzie nad nami, jak i nad wszystkimi braćmi, prawda? A więc ta myśl powinna być w naszych sercach i w naszych umysłach, bo ona może nam pomóc i nas pocieszyć w drodze poświęcenia. Wiersz 12 komentuje o wierze i cierpliwości. Abyście nie byli gnuśnymi, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli obietnicę. Wiara i cierpliwość to dwa bardzo ważne przymioty. Bez wiary nie można się podobać Bogu. I nie możemy wyobrazić sobie chrześcijanina bez cierpliwości. Wiarę, głęboką wiarę posiadał Abraham, a także i bardzo wielką cierpliwość. Stąd odziedziczył obietnicę. Jaka ta obietnica była? Obietnica odziedziczona przez Abrahama. Wiemy, że to była szczególna obietnica, przez którą Wszechmocny Bóg, nasz Ojciec Niebieski, zobowiązał się wobec Abrahama, że przez niego, Abrahama, i przez nasienie jego wszystkie narody ziemi będą błogosławione. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 12, wiersz od 1 do 3, rozdział 22, wiersze 17 i 18 i rozdział 18, a wiersz 18. W skład tej obietnicy wchodzi również obietnica dotycząca posiadania ziemi chananejskiej. Ale wspomnijmy o tej obietnicy jeszcze, prawda? No, dobrze będzie odczytać przynajmniej ten wiersz znajdujący się w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział 12, od pierwszego do trzeciego wiersza. I rzekł Pan do Abrahama, wynicz z ziemi Twej i od rodziny Twojej i z domu ojca Twego do ziemi, którą Ci pokażę, a uczynię Cię w naród wielki i będę błogosławił i uwielbię imię Twoje i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinające Cię przeklinać będę i będą błogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi. Wszystkie narody ziemi mają być błogosławione przez nasienie Abrahamowe. Wiemy, że to jest ta fundamentalna, gruntowna obietnica dana Abrahamowi, że przez niego i przez nasienie jego wszystkie narody ziemi będą błogosławione. Tu obietnicę otrzymał Abraham, bo wierny był Bogu. Sprawił to, co Pan Bóg chciał od niego. Opuścił on najsam przód Ur, a później Haran i udał się do ziemi obiecanej po śmierci jego ojca Tare. Wszedł do tej ziemi i gdy on do tej ziemi wszedł, zobaczył, jaka ona jest, Pan Bóg się odzywa do niego i mówi mu tak, że tą ziemię on da jemu i nasieniu jego po nim. Tylko taką obietnicę dał Pan Bóg Abrahamowi. A więc tu obietnicę Abraham posiadał. To ona się do niego należała. On ją otrzymał i o niej jest mowa. Ale że w tej obietnicy objęty jest Kościół w tym sensie, że to nasienie, o które wspomniane jest w tej obietnicy, to nasienie to przede wszystkim jest Chrystus, głowa i ciało, nasienie duchowe. I przez to nasienie, więc duchowe, przez Kościół będą błogosławione wszystkie narody ziemi, choć jak wiemy, cielesny nasienie abrahamowe, czyli naród żydowski, tak samo będzie użyty w tej pracy błogosławienia raczej ludzkości. W tym znaczeniu, że jak wiemy, najsamprzód zmartwychwstanu na poziomie ludzkim, starożytni święci, Pan Bóg zawrze z narodem izraelskim nowe przymierze i ci starożytni święci będą przedstawiać fazę duchową, niebieską, Królestwa Bożego, a oni będą tworzyć fazę ziemską tego Królestwa Bożego. I przez niego przychodzić będą rozkazy, jakie Kościół będzie przekazywał, wykonywać, rozporządzać, robić to, co będzie potrzebne dla błogosławienia wszystkich narodów. Otóż, pominamy, że to nasienie jest przede wszystkim Kościół, ale później nawet i ziemskie nasienie będzie użyte w tym dziele błogosławienia wszystkich narodów ziemi. Wiemy, że nowe przymierze, jak powiedzieliśmy, będzie ustanowione. Najsamprzód Żydzi pod tym nowym przymierzem będą oni błogosławieni przez Boga, a później stopniowo wszyscy ci z narodów, które będą wiedzieć, jakie błogosławieństwa spływają z tego nowego przymierza, a więc i oni się dołączą, przyjmą warunki tego nowego przymierza, stosować się będą do niego, stosować się będą do dróg Bożych i będą błogosławione. Otóż wiemy, że takim sposobem, a więc rozwijać się będzie dzieło tysiąclecia. ale że główny punkt to jest to, że ta obietnica obejmowała nasienie, a to nasienie przede wszystkim jest nasz Pan i Kościół. I w tym jesteśmy objęci i to nas interesuje. I w tym znaczeniu, że o ile my raczej będziemy wiernymi, prawda, w naszym poświęceniu i raczej jak mamy nadzieję, przynajmniej staramy się o to, żeby należeć do klasy Kościoła, albo mówmy tak, że ci, którzy będą należeć do klasy Kościoła, stanowić będą to nasienie przez Boga przewidziane i oni odziedziczą, więc tak samo tą obietnicę, ta obietnica będzie ich i będą mieli więc ten przywilej, aby być użytym w tym dziele błogosławienia wszystkich narodów. Otóż obietnica dana narodowi, przynajmniej Abrahamowi. Do tego możemy dorzucić, że Pan tak samo dał Abrahamowi obietnicę tyczącą ziemi chananejskiej, prawda? I powiedział mu tak, że tą wszystką ziemię, którą on tam widział, to on tak samo daje ją Abrahamowi i tak samo jego potomstwu. To tylko w tej myśli, aby ukompletować to, co powiedział nasz Ojciec Niebieski i to, co odebrał Abraham. Wiersz 35, rozdział listu do Żydów, mówi o ufności. To jest następny przymiot. On brzmi następująco. Przetoż nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Ufność ta to zaufanie w Bogu i Jego Słowu. Ono przedstawia stan naszego serca. Zaufanie co do zaproszenia Boga do współdziedzictwa z Chrystusem, zaufanie co do dokonaniu planu Bożego, zaufanie co do braci. Jest tutaj komentowana ta ufność wspomniana w tym wierszu 35 listu 10, że w tym wierszu 35 10 rozdziału listu do Żydów. Na zakończenie wspomnimy kilka myśli, jakie znajdują się w liście do Rzymian, rozdział 12. Rozdział 12 listu do Żydów. Rozpocząć możemy od początku zresztą. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. Albowiem powiadam, przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, co jest między wami, abyście więcej o sobie nie rozumieli, niżeli potrzeba rozumieć, ale żeby o sobie rozumieć skromnie, tak jako komu Bóg udzielił miarę wiary. Zachęta do skromności, do starania się przypodobywać Bogu. Albo wiemy, jako w jednym ciele wiele członków mamy, aleśmy z osobna jedni drugich członkami. Mając wtedy różne dary, według łaski, która nam jest dana, jeśli proroctwo niech będzie według sznuru wiary, jeśli posługiwanie niech będzie w posługiwaniu, jeśli kto naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli kto napomina, w napominaniu, kto rozdaje w szczerości, kto przełożony jest w pilności, kto czyni miłosierdzie, niech czyni z ochotą. To są zachęty, żebyśmy starali się rozwijać sobie te charakterystyki, jakie są potrzebne do dojścia do doskonałości, do tego stanu doskonałości zaleconego przez apostoła Pawła. Miłość niech będzie nieobłudna. Miejcie w obrzydliwości złe, trzymając się dobrego. Miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie. Uczciwością jedni drugich uprzedzając. To tak samo są charakterystyki potrzebne do dążenia ku doskonałości. W pracy nieleniwi, duchem pawający, Panu służący, w nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. To też są ważne elementy do rozwinięcia, aby dojść do upragnionej doskonałości, aby dążyć ku doskonałości. Potrzebom świętym udzielający, gościnności naśladujący. To też są charakterystyki wspomniane przez apostoła Pawła. Dobrorzeczcie tym, którzy was prześladują. Dobrorzeczcie, a nie przeklinajcie. Tutaj jest coś niełatwego, prawda? Dobro życzyć, życzyć dobrego tym, którzy nas prześladują. To się nie okazuje niby normalną rzeczą, prawda? Tak się to nie okazywało. Ale Pan Bóg jest ten, który czyni dobrze, zasyła deszcz dla tych, którzy go przeklinają, w niego nawet nie wierzą i tak dalej. I nasz Pan również, on umarł na krzyżu za tych, którzy go ukrzyżowali. Czyli nie mamy się oddzięczyć złem za złe, ale pokonać zło dobre. Bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o sobie nierozumiejący, ale się do niskich nakładając. To też nie jest łatwą rzeczą, bo dążnością naszego ciała, naszego ludzkiego umysłu, to jest, żeby pokazać, prawda, co my nie wiemy, co my nie umiemy, jakimi my jesteśmy, prawda? To jest dążność. Dążność, która jest związana z pewnością ze niedoskonałym umysłem ludzkim. Bo doskonały umysł ludzki to chyba jest zrównany, prawda? jest bardziej zrównany, więcej jest świadomy o potrzebą, o postępowaniu. Więcej rozpoznaje właściwe postępowanie, że jeżeli jest, weźmy, ktoś dojdzie do doskonałości, albo się przybliża ku doskonałości, to rozumie, że to tylko jest darem Bożym, o ile doszedł do pewnych kwalifikacji, rozwinął, to tylko jest darem Bożym. Będzie to rozumiał, będzie to miał na uwadze i nie będzie się chełpił. Nie będzie szukał, żeby drudzy wiedzieli, jakim on nie jest. Wiersz 17. Bo bracia, nie bądźcie mądrymi sami u siebie, żadnemu złem za zło nie oddawajcie, obmyśliwając to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi. Jeśli można, jest was, jest ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Nie mścicie się sami, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi, albowiem napisano, mnie pomsta, a ja oddam, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo to czyniąc węgle rozpalone, zgarniesz na głowę jego. Nie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrem zwycięża. Oto obywatelstwo, droga ku doskonałości. Abyśmy mogli tą drogą postępować, obywatelstwo, to życzę wam, jak również życzę samemu sobie.